W ten sposób, drodzy Państwo, mamy na zegarze godzinę 12.28 i przechodzimy do rozmowy, a tak naprawdę kontynuujemy rozmowę z generałem Waldemarem Skrzypczakiem. Postaramy się za kilka chwil połączyć z Bachmutem, ale może najpierw odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego Soledar, Bachmut, dlaczego to miejsce jest tak ważne, jest teraz otoczone przez wojsko rosyjskie, no i też słyszymy, że tak naprawdę cały czas dorzucani są tam nowi żołnierze.
Znaczy generalnie Soledar i Bachmut są to wrota do Donbasu. Rosjanie za wszelką cenę chcą zdobyć Donbas, bo Donbas dla Ukrainy jest tym, czym dla Polski Śląsk jest. Jest to centrum gospodarcze i Rosjanie wierzą w to, że jeżeli zdobędą Donbas, Ukraina nie będzie nigdy już państwem, które będzie samodzielnie mogło podnieść się po tej wojnie. Głównie to jest zmiana celów strategicznych, jakie sobie Putin założył, bo kiedy mu operacja kijowska nie wyszła, kiedy udało mu się opanować stolicy i przejęcia kontroli nad Ukrainą, zredefiniował swoje cele strategiczne i ogranicza się w tej chwili w zasadzie do zdobycia wschodniej Ukrainy z Donbasem właśnie. Zatem postawił teraz na zdobycie Donbasu. Wrota do Donbasu to Rubież, Soledar, Bachmut, dlatego tak szturmuje nieustannie tą Rubież w nadziei na to, że po przełamaniu obrony wojsk ukraińskich w rejonie Soledaru i Bachmutu uda mu się wyjść na tą Rubież, która kończy w zasadzie opanowanie Donbasu, czyli Putin zrezygnował z tego celu, dlatego że ta strategia panowania całości Ukrainy mu nie zupełnie. Jego plan upadł, Ukraińcy zniweczyli jego zamiary. To raz. Dwa, on stracił wiarę w to, że uda mu się rządzić tym państwem, bo Ukraińcy po tym, czego doznali w wyniku agresji, a Bucza chyba Irpień, tylko jeszcze bardziej to w Ukraińcach tą nienawiść do Rosjan zrodził taką naprawdę nienawiść, która w zasadzie powoduje to, że Putin stracił wiarę, że tym narodem da się rządzić, bo nie da się rządzić narodem, który nienawidzi Rosjan, a na pewno Rosjanie są przez Ukraińców znienawidzeni, w związku z tym zrezygnował ze swojego namiestnika w Kijowie, w związku z tym ograniczył się do, zmienił strategię, wrócił do strategii małych kroków. Wcześniej w 2014 roku wyrwał Ukrainie Donieck i Ługańsk, teraz chce wyrwać wschodnią Ukrainę, tak od rubieży rzeki Worskla, wzdłuż tej rzeki jej wschodniego brzegu do kierunku na Dnipro, do ujścia rzeki tej Worskli, do Dniepru, aż do Chersonia. I to jest jego, moim zdaniem, zamiar w tej chwili zasadniczy.
Czy jak uważa pan, jakie są szanse powodzenia tej operacji Władimira Putina?
Moim zdaniem oni są do tej operacji przygotowani. O czymś, co świadczy o tym. Przede wszystkim to, że oni od października, kiedy doznali takich klęsk na polach Ukrainy, wycofali część swoich wojsk, które zgromadzili w rejonie Kurska, Woronerza i Briańska. Tam te wojska przygotowały się cały czas, odtwarzały zdolności bojowe. Również te wojska były wzmacniane przez mobilizowanych żołnierzy. Oczywiście tylko część, bo część się nadawała do tego, żeby być żołnierzami. Reszta pewnie poszła do logistyki i do zakładów zbrojeniowych. Natomiast Rosjanie mieli do tej pory 4 miesiące na to, żeby odtwarzać zdolność bojową, szykować wojska, uzupełniać te wojska, szkolić te wojska. I moim zdaniem
fakt, halo, cześć, słyszymy się?
Się na froncie, że Gerasimow przyjmuje
to ja przekażę Jaśminie, że jesteś już na antenie. Znaczy, że jesteś na łączach.
Więc wydaje mi się, że Rosjanie odeszli od operacji specjalnej i w tej chwili przychodzą do działań wielkoskalowych i Gerasimow ma tą operacją dowodzić.
Panie generale, teraz zrobimy tak. Weźmiemy do rąk słuchawki, założymy je, bo już mam informację od realizatorki, że mamy połączenie z Jakubem Stasiakiem, który przebywa w miejscach tak naprawdę, o których teraz mówimy. Jakub Stasiak, korespondent wojenny, korespondent Radia Wnet. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Powiedz proszę, jak wygląda sytuacja? Jesteś teraz w okolicach Bachmutu? Byłeś wczoraj w samym mieście?
Nie, obecnie znajduję się w Kramatorsku, więc monitoruję sytuację z dystansu. Tak jak Państwo pewnie zdają sobie sprawę, obecnie jestem właśnie w trakcie różnych ewakuacji, więc monitoruję sytuację, sprawdzam gdzie, skąd i jak ludzi możemy wyciągać. Natomiast co do samej sytuacji w mieście, no właśnie, widać ogólnonarodową mobilizację z różnych części kraju. Żołnierze ściągają właśnie do Donbasu, więc przygotowujemy się na ciężkie tygodnie, mówiąc kolokwialnie.
A jak wygląda sama sytuacja w Bachmucie? Czy to miasto jest już otoczone przez rosyjskich żołnierzy?
Nie. To jest, myślę, że podobna sytuacja jak w Kijowie w pierwszych tygodniach wojny, kiedy dużo mówiono o perspektywie oblężenia, natomiast póki co ona jeszcze nie grozi. Natomiast w sytuacji, w której, jak Państwo wiedzą, Soledar chyli się ku upadkowi. Ukraińcy starają się jeszcze ostatnie skrawki tego miasta zachować po swojej stronie. Jeszcze właśnie w związku z upadkiem Biegorodne na północy od Bachmutu istnieje szansa, czy też ryzyko, że po prostu w tym momencie Rosjanom będzie łatwiej tę ofensywę prowadzić. Wszyscy spodziewamy się po prostu tego, że te walki się nasilą oraz tego, że do miasta będziemy już musieli wjeżdżać nie od północy, a jedynie właśnie od zachodu, gdzie po prostu będzie bezpieczniej. Natomiast tak jak mówię, samo miasto przygotowuje się na oblężenie, natomiast oblężone jeszcze do końca nie jest.
A ze mną w studiu jest także generał Waldemar Skrzypczak, który być może ma jakieś pytanie do pana Jakuba.
Pozwoli pan, dzień dobry, witam pana serdecznie.
Dzień dobry.
Proszę mi powiedzieć, czy pan widzi, bo wspomniał pan o tym, że ściągają z Ukrainy wojska, które rozumiem, że wzmacniają obronę Ukraińców na kierunku Bachmutu i na kierunku, które mają wyprowadzić Rosjan na Kramatorsk i Słowiańsk. Czy tak jest?
Zgadza się. Część z nich, którą jeszcze odwiedzaliśmy parę tygodni temu, między innymi w Sumach, nagle z dnia na dzień, chociaż też powiem, że spodziewali się tego, że na pewnym etapie zostaną wysłani na Donbas, nagle otrzymywaliśmy informację, że z dnia na dzień dostali właśnie taki rozkaz i ściągali właśnie, żeby bronić Soledaru, żeby właśnie wzmacniać Bachmut. Liczba ofiar jest bardzo duża po stronie ukraińskiej, dlatego po prostu wszyscy przygotowują się na tego rodzaju mobilizację. Często, tak jak mówię, z dnia na dzień te siły są przerzucane z różnych części kraju, czy to z południa, czy z północy. I tak jak pan wspomniał, generalnie widać fortyfikacje na tej linii zachodniej Bachmut-Kramatorsk. Ja to obserwuję od pół roku. Natomiast co symptomatyczne, to, że z każdym kolejnym tygodniem, miesiącem te fortyfikacje jakby są stawiane coraz głębiej. Wszystko po to, żeby w razie wzmożonego ataku po prostu, czy odpukać upadku Bachmutu, który, tak jak mówię, na razie jeszcze walczy i nie ma mowy o porażce w perspektywie najbliższych tygodni. Ukraińcy bardzo mądrze stawiają sprawę, przygotowują się na najgorsze po to, żeby móc też ewentualnie wyprowadzać bardziej skuteczne kontrataki, więc te fortyfikacje, te wzmożona mobilizacja, ściąganie wojsk właśnie na te tereny sprawiają, czy dają poczucie, że Ukraińcy nie zamierzają po prostu zostawiać wolnego pola Rosjanom na żadnym etapie. Więc tak, oba te odcinki są bardzo mocno w tym momencie przygotowywane.
I pozwoli pan jeszcze jedno pytanie. Proszę mi powiedzieć, wspomniał pan o Sumach. Czy Ukraińcy mówią, czy rozważają, czy może pan zauważył symptomy przygotowania obrony ukraińskiej na północ od Sum, Czarnichowa, w obawie przed uderzeniem Rosjan od północy, z rejonu Białgorodu, Kurska?
O takich rzeczach się słyszy, mówi się w kuluarach, natomiast po to też te miejsca są zaminowywane. Też dwa tygodnie temu niecałe, kiedy byliśmy właśnie w okolicach Sum, rozmawialiśmy i pytaliśmy żołnierzy, czy na tym odcinku, który jest relatywnie, właściwie bardzo blisko do granicy, nie widzieliśmy tych umocni, więc pytaliśmy, jak wygląda ta sytuacja w praktyce. I usłyszeliśmy, że na tej linii zerowej, powiedzmy, walki trwają cały czas, że generalnie w dużej mierze w tym momencie, przepraszam, w grę wchodzą drony, w grę wchodzi wywiad, więc te obawy są duże. Natomiast tak jak mówię, jakby cała uwaga skupiona jest obecnie na wschodzie, co nie zmienia faktu, że ta perspektywa potencjalnej białoruskiej czy północnej kontrofensywy też siedzi w głowach Ukraińców. Natomiast póki co, tak jak mówię, ten wektor zwrócił się bardziej na wschód.
Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję również.
Ja także bardzo dziękuję. Jakub Stasiak, korespondent wojenny, korespondent Radia Wnet obecnie.
Nie pan uważa na siebie.
Dokładnie tak, który obecnie przebywa w Kramatorsku, a ze mną wywiad współprowadził generał Waldemar Skrzypczak, który jeszcze przez moment z nami w studio zostanie. Ale teraz spoglądam na zegarek, 37 minut po godzinie 12, no to zaproponujemy utwór, ale jak spojrzymy razem na ten monitor, to może wybierze go pan generał. Mamy do wyboru męskie granie, utwór Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości, to jest cover bodajże zespołu Pijama Porno, albo także męskie granie, tutaj już Małgośka, słynna bardzo piosenka Marii Radowicz. poproszę Małgośkę, to poprosimy. 42 minuty po godzinie 12 na naszym zegarze. Audycja trwa, w studiu ze mną jest cały czas generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych. Przed momentem mogliśmy wysłuchać fragmentu wywiadu, który pan także współprowadził z Kubą Stasiakiem, obecnie przebywającym w Krematorsku, ale jeszcze dwa dni temu, jeszcze wczoraj był także w Bachmucie, stamtąd wywoził ludzi. Jak słyszymy, sytuacja jest skrajnie trudna. Wiemy, że żołnierze rosyjscy naciągają tak naprawdę z wielu stron. Także te jednostki ukraińskie są sprowadzane w ten rejon, aby go bronić. Powiedzieliśmy o tym, dlaczego on jest tak ważny strategicznie. Pamiętam, że pan generał wspomniał, że Soledar, Bachmut to są wrota do Donbasu.
Tak jest, to są wrota do Donbasu i dlatego też Rosjanie postawili wszystko na jedną kartę. Chcą za wszelką cenę zdobyć Donbas, dlatego tam skupiają swój główny wysiłek. Ukraińcy mają świadomość tego, że dla Rosjan jest to jakby cel ostateczny, czy może główny cel. Kumulują również swoje wojska, ściągają wojska, o czym mówił korespondent, w ten rejon, budując kolejne rubieże obrony od rubieży Soledar, Bachmut, w głąb Donbasu, aż do tej rubieży słowiańskiej, Kramatorska. W zasadzie chyba Kramatorsk będzie ostatnim miejscem, gdzie będą się Ukraińcy w ten Donbas się bronili. Tam są te ogromne zakłady metalurgiczne, które do tej pory, znaczy, pracowały dla armii ukraińskiej, a które w tej chwili mają ograniczone możliwości. Rosjanie sobie postawili za cel zdobycie Donbasu.
Pojawiła się także informacja, że Rosjanie szykują kolejną mobilizację i to bardzo dużą, nawet kilkuset żołnierzy. Jaką armię próbuje stworzyć Władimir Putin?
Znaczy, generalnie Rosjanie prowadzą mobilizację od dłuższego czasu. Moim zdaniem ona jest nieprzerwana, ta mobilizacja. Oni w pierwszym etapie tej mobilizacji popełnili szereg błędów, a głównie wynikało z tego chaosu organizacyjnego, jaki mieli Rosjanie. Zresztą to jest typowe dla Rosjan chaos. Ale oni z tego chaosu się u nich wyłania ta mobilizacja taka sensowniejsza, metodyczna i wydaje się, że tutaj Szojgu został odsunięty od dowodzenia, Gerasimow to przyjmuje i prowadzi tę mobilizację po wojskowemu. Ona odbywa się wtedy, teraz metodycznie, systematycznie. Wojska są rosyjskie wzmacniane, sprzęty dostają z produkcji, z remontów i te wojska odtwarzają swoje zdolności bojowe. Formuje się duże zgrupowanie uderzeniowe wojsk rosyjskich, ofensywne w rejonie Kurska, Woronerza i Białgorodu i Briańska. Tam jest główny wysiłek formowania armii rosyjskiej, którą ja oceniam w tej chwili na 120-130 tysięcy żołnierzy już przygotowanych do operacji. Wydaje się, że Gerasimow, to, że się pojawi na froncie, to nie jest degradacja Surowkina, jak to wielu chce korespondentów i ekspertów. Przypomnę, że Surowkin dowodzi tylko na kierunku wschodnim, a front z Ukrainą to jest 1200 kilometrów. W tej chwili, do niedawna dowodził jeszcze Szojgu, teraz dowodzi już Gerasimow, który swój sztab przesunął w rejon operacji i moim zdaniem przygotowuje się do ofensywy, czeka na rozstrzygnięcia dotyczące Donbasu i przygotowuje się wojskami do uderzenia od północy i nie od Białorusi, bo Białoruś to są działania mylące, które mają moim zdaniem w ramach tego maskowania operacyjnego przygotowującego tą operację, która będzie w kierunku na Charków, ma zmylić czujność Ukraińców i zmusić ich do przesunięcia części sił swoich na kierunek białoruski, choć moim zdaniem z kierunku białoruskiego uderzenia nie będzie.
Z kierunku białoruskiego uderzenia nie będzie, ale my też czekamy wszyscy tak naprawdę na tą zimową kontrofensywę, na uderzenie ze strony ukraińskiej. Czy uważa pan, że są jeszcze takie siły, abyśmy się tego doczekali?
Moim zdaniem Ukraińcy być może mają potencjał, ale ja uważam, że teraz operacja zaczepna ze strony Ukraińców byłaby nieuzasadnioną. Ukraińcy powinni poczekać na to, co na ruch Rosjan. Łatwiej poczekać na Rosjan i żeby oni wykonali pierwsze uderzenie, załamać to uderzenie, rozbić część wojsk rosyjskich, jak to miało miejsce w lutym i marcu ubiegłego roku, po czym dojść, potem przyjść do kontrofensywy, bo wtedy można, zamiary przeciwnika będą rozpoznane. Uważam, że teraz mówienie o kontrofensywie ukraińskiej jest nieuzasadnione, ponieważ Ukraińcy muszą odtwarzać odwody, Ukraińcy muszą dostać wyposażenie Zachodu. Ta kroplówkowe wsparcie Zachodu, które bardziej polega na dyskusjach politycznych niż na wsparciu materialnym, jest bardzo ograniczone. Ukraińcy potrzebują broni i amunicji po to, żeby móc się do tej ofensywy, o której pani mówi, przygotować. Bez tego wsparcia nie będą gotowi, żeby taką ofensywę, kontrofensywę wykonać, ale uważam, że Ukraińcy teraz czekają na ruch Rosjan i Rosjanie się do tego ruchu przygotowują.
I Rosjanie, uważa pan generał, takie siły i takie zasoby mają, aby jeszcze długo męczyć Ukrainę.
Na pewno tak będzie i trzeba się przygotować na to, że ta wojna potrwa dłużej, chyba żeby Ukraińcom udało się załamać tą ofensywę rosyjską wiosną tego roku i przejść do kontrofensywy, zmusić Rosjan do wycofania się w części z Ukrainy, a przede wszystkim do tego, żeby Putin zdecydował się na zawieszenie broni. Może nie zakończenia wojny, bo o tym mowy nie ma, natomiast na pewno zawieszenie broni jest realne.
Mało mówi się o tym, jak ogromna jest eskalacja, jak ten konflikt jest bardzo krwawy, także po stronie ukraińskiej. Mówimy tak naprawdę o setkach czy o tysiącach ofiar dziennie wśród żołnierzy. No i pytanie, jak długo Ukraina będzie w stanie wytrzymać, jeżeli tutaj nie zmieni się ta kroplówkowa, jak wspomniał pan generał, pomoc, która płynie, jeżeli chodzi właśnie o zbrojenie z Zachodu czy o pieniądze. No i ile oni są w stanie jeszcze przetrwać?
Moim zdaniem pomoc Zachodu jest mało wyrazista, bo pomoc nie powinna tylko polegać na tym, że politycy dają jakieś te kroplówkowe wsparcie. Powinno polegać to również na tym, że powinno się zmobilizować część obywateli ukraińskich, którzy przybywają w zachodniej Europie, w Polsce też, wyposażyć ich, wyszkolić i wysłać na front, na Ukrainę. Ukraina sobie nie będzie radziła, jeżeli będzie taki poziom eskalacji działań na froncie. Ukraina będzie się mocno wyczerpywała. Rosjanie mają wielokrotnie większe zasoby i możliwości niż Ukraina, w związku z tym trzeba zwielokrotnić wysiłki na rzecz Ukrainy i mniej dyskutować, a więcej robić dla Ukrainy. I powtarzam, należy podjąć wysiłki, żeby ludzi, którzy są w Europie Zachodniej, zmobilizować, dać im broń, środki walki i skierować ich na front, żeby wzmocnić Ukrainę. W przeciwnym wypadku Ukraina będzie musiała ulec Rosji, a nikt tego nie chce.
Czyli mówi pan generał o włączeniu już takim zbrojnym żołnierzy z Europy, który wysłać na front.
Mówię o Ukraińcach, którzy są na terenie. Jest ich wiele tysięcy w Polsce, jest wiele tysięcy w Niemczech, wszędzie są Rosjanie po całej Europie. Państwa wiedzą, gdzie są ci Ukraińcy, trzeba ich zmobilizować, oczywiście zgodą rządu ukraińskiego, zgodą żołnierskiego, zmobilizować, wyposażyć, wyszkolić i wysłać na front, bo uważam, że legiony, te, które walczą na Ukrainie, są moim zdaniem zbyt nieliczne, żeby mogły decydować o tym, żeby to wsparcie było znaczące. W związku z tym trzeba wielokrotnić wysiłki dla wsparcia Ukrainy, inaczej Ukraina będzie skazana na niepowodzenie.
A może w jakimś przyspieszonym tempie przyjąć Ukrainę do Paktu Północnoatlantyckiego?
To byłoby najrozsądniejsze wyjście. Przede wszystkim musimy liczyć na to, że imperium rosyjskie się rozpada, że Putin będzie miał tego świadomość. On nie jest wieczny. Putin się też kiedyś skończy i wydaje się, że każde niepowodzenie Putina, nie tylko na polu bitwy, ale i w polityce, przecież Rosja jest izolowana. Rosyjskie imperium się rozpadło, republiki poradzieckie, one się urwały z łańcucha Kremla już, one już funkcjonują samodzielnie, w związku z tym wydaje mi się, że się to imperium chyli ku upadkowi, w związku z tym trzeba im jeszcze bardziej dokopać, proszę wybaczyć ten kolokwializm, i wielka dwójka, czyli Chiny i USA powinny się porozumieć, dojść do kompromisu i zdecydować o tym, że dać sygnał Putinowi stop.
No właśnie, bo tak jeszcze chciałam dopytać o tą przyszłość Rosji, Federacja, czy może jeszcze co innego? No wspomniał pan generał, że zupełnie tak naprawdę inna jest Rosja, kiedy patrzymy z perspektywy Moskwy czy Sankt Petersburga, a zupełnie inna, kiedy gdzieś hen daleko na wschód. To nie są tacy Rosjanie, jak ci, którzy są na Kremlu.
Oczywiście tak, i to wydawało się, że Rosjanom tak się wydawało, że to jest monolit. To nie jest monolit, to jest zbiór różnych społeczności, grup etnicznych, religijnych, które w zasadzie widać wyraźnie się zaczynają dzielić, i ta struktura Rosji, której wydawało się imperialnej, bardzo pęka i wróżę im, że Rosjanie już na pewno się z tej klęski, jakie dodali na Ukrainie, konsekwencje dla Rosji będą bardzo głębokie i polityczne, i gospodarcze, i społeczne. Wierzę w to, że tak będzie.